Niezwykłe wydarzenie sprzed 177 lat, ale świadectwa takie materialne do tej pory są i między innymi badaniem tych materialnych śladów tego ważnego faktu w historii polskiej wsi zajmuje się Grzegorz Ciećka, wiceprezes Stowarzyszenia Folkowisko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Choryńca Zdroju pobliskiego. Tak. Pan bada, pan opisuje kamienne krzyże, które były stawiane jako upamiętnienie zniesienia pańszczyzny.
Tak, ta moja inwentaryzacja, która składa się mniej więcej z 1000 obiektów, one były stawiane na różne, z różnych powodów i jednym z nich było upamiętnienie zniesienia pańszczyzny. Na około 1000 kamiennych krzyży, 42 to pamiątki zniesienia pańszczyzny. Praktycznie w każdej wsi była taka pamiątka zniesienia pańszczyzny. W niektórych, jeżeli była bogatsza wieś, to ich było stać na to, żeby na przykład kamienny krzyż ufundować, a jeżeli była biedniejsza, to były drewniane krzyże.
Kto te krzyże stawiał, kto te krzyże tworzył? To jest kamieniarka bruśnieńska. Powiedzmy o tym też niezwykłym fenomenie tego rejonu, tego regionu.
Tak. Tutaj była bardzo ciekawa sytuacja pod kątem sztuki ludowej, jeżeli chodzi o rzeźbę, bo w pobliskim Starym Bruśnie był taki bardzo duży, można by to nazwać, ośrodek kamieniarski, gdzie mieszkańcy pracowali w kamieniołomach, ale część z nich też zajmowała się rzeźbą. I ponieważ był bardzo duże zapotrzebowanie też na krzyże takie związane z nagrobkami na cmentarzach, ale i też te związane z takimi prywatnymi fundacjami, no to tam się mogła rozwinąć taka wiejska tak naprawdę, wiejski ośrodek, bo w każdych miastach byli tacy profesjonaliści, którzy rzeźbili i na wsiach niektórych, tam gdzie był kamień oczywiście dostępny, a w Starym Bruśnie ten kamień był dostępny, no to mogło się to ukształtować. I ponieważ to były takie dość proste, można powiedzieć, wzory, bo wiadomo, że ludowa rzeźba jest specyficzna i dość na swój sposób prymitywna, no to tego nie kupowali ludzie z miast, tylko ludzie ze wsi.
Powiedzmy o tym, co na tych krzyżach, jakie inskrypcje pan odczytał, co się udało panu odczytać, bo wiadomo, że częstokroć są to takie mocno zamazane czy zniszczone, natrzepnięte zębem czasu napisy. Co pisali chłopi, co pisali fundatorzy tych krzyży pańszczyźnianych?
To jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pamiątki zniesienia pańszczyzny, z tego względu, że chłopi traktowali to jako coś w rodzaju takiego dokumentu na swój sposób, bo wiadomo, że pomniki są takimi dokumentami historii i na wsiach one też tak były traktowane. I dla mieszkańców wsi zniesienie pańszczyzny było bardzo dużym wydarzeniem, bo nie dość, że zyskali na własność ziemię, to jeszcze nie musieli za darmo pracować, a to też było taką uwłaczającą tak naprawdę sprawą, to jak byli traktowani. To dość złożony temat, to traktowanie chłopów, ale te krzyże, one miały właśnie takie inskrypcje informujące o tym, że to jest pamiątka zniesienia pańszczyzny. Zazwyczaj data oczywiście, w którym została zniesiona pańszczyzna w maju 1848 roku. Były też jakieś czasami formułki modlitewne nawiązujące do Boga i bardzo często też do cesarza Ferdynanda, który tą w Galicji pańszczyznę zniósł.
Tak, bo tutaj możemy przywołać gubernator Galicji Franciszek von Stadion, nie mając jeszcze oficjalnie zgody władz centralnych, czyli cesarza, ogłosił, że właśnie z rozkazu cesarza z dniem 15 maja 1848 roku znosi się pańszczyznę, no, ale potem stało się to faktem, zostało już potwierdzone decyzją samego cesarza i stało się. Chłopi odzyskali wolność.
Tak, i te krzyże to one oczywiście nie powstawały z dniem ogłoszenia, tylko czasami rok albo dwa czy na jakąś tam rocznicę, także zdążyło się zdążyły się już jakieś tam wzory inskrypcji ukształtować. Jeżeli jakaś wioska na przykład miała jakiś krzyż z jakimś napisem, no to inni tak naprawdę kopiowali już te napisy. Jeżeli była bogatsza wioska na przykład w Nowym Dzikowie, no to tam jest bardzo duży krzyż i on jest cały literami obsiany. To bardzo ciekawie wygląda, jak się patrzy na takie krzyże. Niektóre mają tylko najprostszą, krótką formułkę. Pamiątka zniesienia pańszczyzny, 1848 rok i podziękowanie dla cesarza. A inne jeszcze mają kilka modlitw i jeszcze jakieś dopiski czasem fundatorów, bo jeżeli chodzi o fundację, to albo wioska się zrzucała i krzyż był jakby anonimowy, taka gromadzka fundacja, ale czasem był pojedynczy jakiś tam gospodarz, który pewnie był dość zamożny, to on taki krzyż ufundował i też jest wyszczególniony na takim krzyżu. Nawiązując do krzyża z Nowego Dzikowa, to tam, o ile pamiętam, jest, że ufundowała gromada nowodzikowska na przykład, a w innym krzyżu, na innym krzyżu w Sieniawce jest już, o ile pamiętam, Fred Komerka wymieniony jako fundator.
To musiało być bardzo i było bardzo symboliczne wydarzenie, ufundowanie takiego krzyża, który upamiętniał zniesienie pańszczyzny. Jeśli skrzykiwali się chłopi, jeśli tworzyła się pewna społeczność wokół tego, tej inicjatywy, no to też był przejaw tego, że chłopi zyskali wolność, że zaczęli mówić swoim własnym głosem.
No, jeżeli chodzi o zniesienie pańszczyzny, to bardzo dużo różnych historii narosło wokół tego wydarzenia. Tutaj ja przywołuję często taką historię związaną z Choryńcem. Jeden z najstarszych mieszkańców Choryńca opowiadał mi taką historię, jak wyglądała taka rocznica zniesienia pańszczyzny. Bardzo dużo takich historii tak naprawdę jeszcze jest gdzieś tam w pamięci ludzi zakamuflowanych, tylko że nikt o to nie pytał. I mi się do paru historii różnych udało dotrzeć i to zarejestrować. I to gdzieś różni autorzy to też powielają. I ta historia w dużym skrócie wyglądała w ten sposób, że w Choryńcu jest pałac. Tam mieszkali Ponińscy wtedy. I Ponińscy tam mieli taki dziedziniec, ogrodzone było w jakieś ogrodzenie i pod to ogrodzenie podchodziła taka gromada chłopów uzbrojona w siekiery, jakieś tam cepy,
narzędzia
takie ostre rolne i krzyczeli do tam księcia Chorynieckiego, że pańszczyzny już nie ma, jak on ją spróbuje przywrócić, to oni mu to rozniosą go tymi siekierami. Także trochę nawiązując do tych do rabacji i tych takich wydarzeń podobnego typu, chłopi byli bardzo specyficznie nastawieni do panów po zniesieniu pańszczyzny, ale też tuż przed.
No tak, będziemy jeszcze mówić sporo o historii zniesienia pańszczyzny, o tym, dlaczego w poprzednich latach czy dziesięcioleciach to się nie udawało, bo przecież po drodze była na przykład Konstytucja 3 maja, było powstanie kościuszkowskie, a dopiero w połowie XIX wieku ta pańszczyzna została zniesiona. Natomiast wracając do pana pasji, którą jest odkrywanie krzyży pańszczyźnianych, w ogóle krzyży kamiennych w przestrzeni Podkarpacia, ale nie tylko Podkarpacia, to dużo jeszcze tych krzyży zostało do odkrycia i opisania?
Te kamienne krzyże, one praktycznie cały czas się jakoś tam jeszcze znajdują. Ostatnio taką najświeższą historią jest Starego Brusna, gdzie w takiej publikacji, którą Karol Noc około 1900 roku opisywał swoją wycieczkę po powiecie lubaczowskim, mówił o jakichś krzyżach w lesie, w jakiejś tam okolicy, ale oczywiście ich nie umiejscawiał. I takie osoby, które chodzą po lasach, czasem na różne rzeczy natrafiają. I jeden mój znajomy natrafił właśnie na taki jakiś kawałek kamienia. Okazało się, że to jest część podstawy. Potem tam udałem się do tego miejsca i znalazłem kawałek jakiegoś kamienia z paroma literami. Także jest tam jakiś bardzo stary kamienny krzyż rozrzucony gdzieś pod ziemią. I to jest właśnie przykład tego, że można bardzo dużo tego znaleźć, ale to będzie się cały czas znajdywać, bo przez setki lat bardzo duża ich ilość została zniszczona i ich kawałki gdzieś są pod ziemią. Oczywiście największa ilość do znalezienia jest jeszcze na terenie Ukrainy.
Tak, czyli można szukać, można znaleźć, można się kontaktować z kimś takim jak nasz gość, pan Grzegorz Ciećka z Chorzyńca Zdroju, który opisuje kamienne krzyże z Podkarpacia i okolic. No i też prowadzi pan stronę internetową, tak? kamiennekrzyże.pl. Tak.
Dzięki powstaniu tej strony, ale też i na przykład profilu na Facebooku, różni ludzie do mnie piszą. I dzięki nim bardzo duża ilość tych kamiennych krzyży została jakby wciągnięta do tej inwentaryzacji. I ta społeczność, można by powiedzieć, się cały czas rozbudowuje i dzięki tak naprawdę tej społeczności to dalej żyje i się rozwija.
I dlatego tutaj apel, żeby wspierać takich pasjonatów jak nasz gość Grzegorz Ciećka, wiceszef Stowarzyszenia Folkowisko.